Witajcie kochani, a nawet bardziej kochani. Jest mi niezmiernie miło powitać odbiorców pierwszego odcinka podcastu Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani. Podcastu, który porusza tematy bliskie zarówno osobom z zespołem Downa, jak i ich rodzinom i opiekunom. Podcastu, w którym mówi się o osobach z niepełnosprawnością intelektualną oraz otaczającym ich świecie. Zapraszam. Temat, któremu się dziś przyjrzymy, a może bardziej powinnam powiedzieć przysłuchamy się, czy wsłuchamy się w niego, jest mi szczególnie bliski, a nie jest zbyt często poruszany, tym bardziej mi miło, że zostałam zaproszona do poprowadzenia tej rozmowy. Mowa o rodzeństwie osób z zespołem Downa oraz z innymi niepełnosprawnościami. Pojedyncze organizacje podejmują próby pokazania, jak ważny i ważki jest to obszar. Każda wzmianka o nas rodzeństwie, jest według mnie na wagę złota. W ofercie stowarzyszenia też można znaleźć formy wsparcia dla sióstr i braci. W księgarni Bardziej Kochanych dostępna jest książka pani Agnieszki Żyty, Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością. Pamiętam też niezwykle istotną konferencję z cyklu Czas dla rodziców, zatytułowaną Mam brata, mam siostrę. A obecnie rusza kolejna edycja warsztatów Relacje w równowadze. Dlaczego to takie ważne? Gdy rodzi się dziecko niepełnosprawne, cały rodzinny świat kręci się wokół tej niepełnosprawności, tak? Rehabilitacji, edukacji, usprawniania. Gdzie wówczas czas i miejsce dla siostry czy brata? Razem ze mną przy mikrofonach Magda Popielarska, z którą mam ogromną przyjemność prowadzić warsztaty dla rodzeństw z ramienia Bardziej Kochanych, właśnie Relacje w równowadze. Magda jest psychologiem, analitykiem zachowania, pedagogiem wspierającym w warszawskiej szkole. Jest też siostrą 19-letniego Adama z zespołem Downa. Razem z nami w rozmowie bierze udział Amelia Olejniczak, wspaniała ośmiolatka, uczestniczka naszych warsztatów Relacje w równowadze, siostra 14-letniego Krystiana z zespołem Downa. Ja się nazywam Katarzyna Paszkowska, jestem pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, edukatorem seksualnym, wychowawcą klasy w szkole specjalnej, siostrą Joanny, która ma obecnie 37 lat. Asia co prawda nie ma zespołu Downa, jest osobą ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną, ale od bardzo wielu lat razem ze mną funkcjonuje w tym środowisku. Dziewczyny, właśnie w tej chwili, jak nas przedstawiałam, zdałam sobie sprawę z tego, że mówiąc o Magdzie, Amelce czy o sobie, powiedziałam o nas przez pryzmat jakby naszego rodzeństwa, tak? Przez pryzmat tego, że Magda jest siostrą, Amelka jest siostrą, ja jestem siostrą właśnie osoby ze zespołem Downa czy z niepełnosprawnością. Co wy o tym myślicie? Czy to, że obie macie braci ze zespołem Downa ma jakiś wpływ na wasze życie takie codzienne? Magda, jak myślisz?
Ja myślę, szczerze mówiąc, że ma ogromny wpływ na nasze życie codzienne. Może na moje już w tym momencie nie aż tak bardzo, ponieważ nie mieszkam już w domu z Adamem i z mamą, więc tutaj nie ma to aż takiego wpływu na codzienność, że tak powiem, ale na całokształt naszego życia rodzinnego, ponieważ Adam i tak naprawdę jego niepełnosprawność bardzo zjednoczyła naszą rodzinę, bardzo zintegrowała, ponieważ jak wyobrażam sobie, że nie miałby zespołu Downa, byłby, że tak powiem, normalnym 19-latkiem, prawdopodobnie już wyprowadziłby się z domu, prawdopodobnie rozpocząłby już własne życie. W tym momencie jest cały czas, mieszka z moją mamą, a przy tym wszystkie ciocie nasze, całe nasze rodzeństwo, jesteśmy ogromnie wokół niego zintegrowani. Stanowi można takie nasze epicentrum spotkań rodzinnych. Myślę, że dzięki niemu też dużo częściej się spotykamy, czy jeździmy na różne wycieczki, czy moja druga siostra zaraziła Adama miłością do urbexu, więc...
Przepraszam.
Tak, do wynajdywania opuszczonych budynków, do których można wejść. Okay. Oczywiście w bezpieczny sposób, jeżeli to nie jest własność prywatna. Mm-hmm. I bardzo tutaj dookoła tego też kręci się to spędzanie czasu i bardzo przyciągają u nas, pozostałe rodzeństwo przyciąga Ania do tego, żebyśmy spędzali razem czas, gdzieś razem jeździli.
Mhm. Czy myślisz, że gdyby Adam nie miał zespołu Downa, to by tak nie było?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, że nie spędzaliśmy by czas, nie spędzalibyśmy czasu w ten sposób. Mhm. Myślę, że jakby miał 19 lat i już wyprowadzał się z domu, to nie chciałby z nami jednak jeździć na urbeksy, czy razem chodzić na spacery i słuchać muzyki, więc myślę, że tutaj bardzo, bardzo duży wpływ ma na nasze rodzinne życie.
Amelko, a ty jak myślisz? Czy to, że Krystian ma zespół Downa, to jakoś wpływa na waszą rodzinę, czy na ciebie?
Wpływa na naszą rodzinę, że nam się robi smutno, kiedy się kaleczy, kiedy go boli głowa, jest chory, to my się o niego martwimy zawsze i cóż, żeby powiedzieć, że mój brat jest bardzo kochany i go kocham.
Super. Mimo, że jesteś ty młodsza, tak? Krystian jest starszy od ciebie, no to mimo wszystko ty się o niego troszczysz, tak?
Tak.
Bardziej. Mhm. Super. A no właśnie, bo zaczęliśmy, Magda, ciebie zapytałam, co by było, gdyby Adam nie miał zespołu Downa. Ja czasami sobie wyobrażam taką sytuację, że moja Aśka właśnie jest osobą, jak ty powiedziałaś, normalną, tak? Normatywną. No to tak sobie właśnie ją wyobrażam, żeby była taką niezbyt grzeczną, niebiesko-oką blondynką. Myślę, żebym ją z niejednej dyskoteki musiała ściągać, tak? Tak charakterologicznie patrząc oczywiście na to, w jaki sposób ona funkcjonuje. Byłoby to chyba troszeczkę inaczej. Właśnie tak czasami się zastanawiamy nad tym, że jest nam czasem trudno z tym, że mamy niepełnosprawne rodzeństwo, prawda? Różne wychodzą z tego niesympatyczne historie i trudy dla nas, ale z drugiej strony właśnie sobie myślę, że gdyby ona nie miała tej niepełnosprawności intelektualnej, to może by było gorzej?
To prawda. Czasami takie przychodzą do głowy myśli, częściej myślę, że mogę się tu wypowiedzieć też w naszym ogólnie zdaniem, że raczej chcemy, żeby nie było tej niepełnosprawności. Ale tutaj bardzo się z tobą zgodzę, że co by było, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego do końca przewidzieć, tak? I myślę, że tak jak wszystko, tak? Mogłyby być plusy, mogłyby być minusy, ale nie, myślę, że nie możemy tak na 100% powiedzieć, że byłoby super, że byłoby lepiej, bo tego nie wiemy, tak?
No właśnie, a gdyby tak było, że na przykład ktoś ci daje czarodziejską różdżkę i wracasz dzisiaj tutaj z tego nagrania i robisz pstryk i Adamowi wyjmujesz zespół Downa, to byś co zrobiła, czy nie?
Ojejku, bardzo trudne pytanie. Myślę, że bardzo
ale już na zawsze, nieodwracalnie.
Nieodwracalnie. Myślę, że trzeba by się, musiałabym się nad tym ogromnie zastanowić. Podejrzewam, że koniec końców pewnie by do tego doszło, że bym to zrobiła też z uwagi na to, że myślę, że jemu byłoby łatwiej, ale tak naprawdę też nie jestem w stanie tego na 100% powiedzieć, gdyż Adam ma bardzo duże trudności komunikacyjne i też nie do końca jesteśmy w każdym momencie w stanie powiedzieć i zrozumieć, co on nam chce skomunikować. Więc, ale tak moim zdaniem chyba byłoby mu łatwiej wtedy. Ale też, tak jak mówię, czy to tylko moje jakieś tutaj się rzucają doświadczenia, czy...
No właśnie, bo to nie tylko jakby za zespołem Downa idą jeszcze inne sprawy, tak? Jak właśnie mówisz, komunikacja, tak, nie tylko opieka, ale też z jego strony komunikacja, tak? Czy różne historie zdrowotne, nie wiem, czy Adam tam z sercem też ma problemy. Amelko, a czy Krystian miał operację serca? Ty wiesz o tym?
Nie wiem o tym, że miał operację serca, ale chyba nie miał operacji serca, tak myślałam bardzo.
Okej, okay. A jakbyś ty tak, słyszałaś takie pytanie zadam Magdzie, gdybyś ty tak miała pomyśleć, że gdyby Krystian nie miał zespołu Downa, to jakby to było? To trudne jest pytanie dla ciebie?
No troszkę jest dla mnie trudne te pytanie.
Okej, okay. A dziewczyny powiedzcie mi, kiedy zdałyście sobie sprawę z tego, że wasz brat jest osobą właśnie niepełnosprawną, że jest inny, że ma zespół Downa? Amelko, Kojarzysz taką sytuację? Kto ci o tym powiedział?
Moja mama mi powiedziała, że on ma zespół Downa.
A pamiętasz, kiedy to było? To było niedawno, czy już dawno?
To było już dawno.
I wiedziałaś, co to znaczy, że on ma zespół Downa?
Nie wiedziałam jeszcze, co to jest zespół Downa.
A teraz już wiesz?
Tak, teraz już wiem, co to jest zespół Downa.
A powiedz mi, czy jak jesteś w szkole, tak, bo chodzisz do szkoły, do której klasy?
Do drugiej C.
Do drugiej. Czy w szkole twoje koleżanki, koledzy czasami pytają ciebie o Krystiana?
Nie.
Nie? Nie. Ale znają Krystiana? Wiedzą, że masz takiego brata, który ma zespół Downa, czy nie wiedzą o tym?
Nie wiedzą o tym.
Aha. A twoje jakieś takie przyjaciółeczki, które przychodzą do ciebie do domu, masz takie?
Tak, mam.
I jak one wtedy z Krystianem? Bawicie się razem, czy?
No, bawimy się razem. Bawimy się razem, bawimy się, nawet tańczymy się w taką zabawę tańczącą się bawimy. Że kiedy ktoś, jak to się mówi, że kiedy ktoś powie tańcz, to tańczysz, a kiedy ktoś powie stop, tańcz, to nie dostoisz.
I razem się bawicie, ty z koleżankami i Krystian z wami.
Tak.
Okej. Czyli on wam nie przeszkadza jakby w tych zabawach. Okej. Magda, a ty pamiętasz, kiedy się dowiedziałaś o tym, że Adam ma zespół Downa?
Ojejku. Próbowałam sobie to jakiś czas temu właśnie uzmysłowić, czy był taki moment, że tak powiem, w którym powiedziano mi, że Adam będzie niepełnosprawny.
A w ogóle powiedziano ci?
Właśnie chyba nie. No to było już lat 19 temu, więc było to już 20 tak naprawdę, ponieważ mama dowiedziała się podczas ciąży, że urodzi się z niepełnosprawnością. Co prawda miała być Ewa, ale jednak Adam.
Czyli po Biblii jednak poszło.
Tak. Poszliśmy tutaj w tym kierunku. I pamiętam moją ogromną radość, że będę miała rodzeństwo młodsze. To byłam ogromnie uradowana.
A bo byłaś najmłodsza do tej pory?
Do tej pory byłam najmłodsza i to dużo młodsza, ponieważ mój starszy brat był ponad 10 lat ode mnie starsza, a siostry jeszcze więcej. Więc zawsze byłam z jednej strony tą rozpieszczoną małą, a z drugiej strony było mi też nie do końca fajnie, że byłam taka najmłodsza, więc pamiętam tą moją radość. Ale pamiętam, że w momencie, kiedy... Ciężko mi powiedzieć, w jaki sposób się dowiedziałam o tej niepełnosprawności, ale pamiętam moje odczucie, że ja kompletnie tego nie rozumiałam. Do mnie to nie docierało, tak? Nie miało to dla mnie tak naprawdę żadnego znaczenia. Jak Adam był mały, urodził się, był mały. I teraz po zdjęciach widzę zupełnie cechy, tak? Zespołu Downa, jak porównuję sobie z innymi niemowlakami. Ale pamiętam, że w tamtym momencie kompletnie to było dla mnie bez znaczenia. Zupełnie. Tak, myślę.
No właśnie, ty powiedziałaś, że w zasadzie, znaczy ja ci tak zadałam pytanie, to potwierdziłaś, że w zasadzie nikt nie powiedział o tym, nie? Znaczy to Amelka ma lat 8 i mama już jej dawno powiedziała o tym. My mamy lat troszkę więcej niż 8 i nikt nam tego wprost nie powiedział, nie? Te x lat temu, tak? No to Adam ma 19, Aśka 37, więc to w ogóle jak kosmos jakiś brzmi, jak Amelka na mnie patrzy, jak na dinozaura teraz już. A Asia jest ode mnie młodsza, tak, więc jak to w ogóle brzmi. Natomiast, no tak, ja mam też takie odczucie, że właśnie chyba powiedziało mi podwórko o tym tak naprawdę, że Aśka jest jakaś inna, że jest niepełnosprawna, że to dzieciaki biegały i mówiły, biegały i krzyczały, że ona jest głupia albo jakaś tam inna, tak? Że nie było takiej rozmowy u mnie w domu, że usiedliśmy i...
Pomiędzy wami nie ma dużej różnicy, tak? Że wy się razem wychowywałyście,
tak,
prawda?
Tak, tak. No i tak jak właśnie ty powiedziałaś, że Adam był dla ciebie normalnym bratem, tak? Ona też była zawsze dla mnie po prostu młodszą siostrą, więc jak te dzieciaki biegały i mówiły, że ona jest jakaś tam inna, dziwna czy coś, to ja tak naprawdę... Nie wiedziałam, o co im chodzi, tak? Dlaczego oni tak mówią, tak? Więc jakby, no, troszkę się to zmieniło na przestrzeni lat, prawda? Że kiedyś nam nikt o tym nie mówił, a teraz rodzice informują swoje zdrowe dzieciaki, tak? O tym.
No, myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku jednak takiego, przynajmniej moim zdaniem, jasnego postawienia sprawy, żeby właśnie gdzieś to nie było na zasadzie dowiadywania się pokątnie, tylko jednak mieć możliwość zadać wszystkie, czy inaczej może, mieć możliwość wszystkie nasze wątpliwości po prostu rozwiać, żeby nie dookoła tej niepełnosprawności nie wyrosła taka czarna bańka niewiadomej, tylko po prostu już jest ta sprawa jasna, wiadomo, czego można się spodziewać, tak w moim odbiorze.
A no właśnie, u ciebie to może być trudne, bo ty masz jeszcze starsze, inne rodzeństwo, tak? Jest was tam kilkoro, ale czy ty odbierałaś jakby różnicę w tym, jak mama traktowała ciebie, jak byłaś mała, niż jak i porównując to, jak Adam się urodził, jak on był mały.
Nie zauważałam tego, szczerze mówiąc, jakoś znacznie. Tak jak mówiłam, ja też...
To też duża różnica wieku.
Duża różnica wieku i ja też przez bardzo długi czas byłam najmłodsza, więc byłam rozpieszczana. Więc może Adam też był rozpieszczany, ale dla mnie było to samo, jak ja byłam traktowana, kiedy byłam najmłodsza. Nie wiem, czy tutaj jest różnica wynikała z tego, że Adam... Ewentualna różnica wynikałaby z tego, że Adam ma tą niepełnosprawność, czy z tego, że po prostu był znowu najmłodszy. Tak, znowu. Więc być może stąd to wynikało.
Amelko, a ty? Czy mama tak i tata tak samo traktują ciebie jak Krystiana? Czy Krystian trochę więcej może napsocić, czy nabroić? Jest tak, czy nie?
No bardziej Krystian może nabroić.
Może bardziej.
Napsocić, tak.
I co, mama mu wtedy to wybacza? I mówi, a no dobra.
Nie, czasami na niego tam mówię, żeby przestał rozwalać. Czasami nie mówi, tak zmiennie robi, tak.
A ty możesz też tak rozwalać jak on, czy nie?
Nie, ja tak nie robię.
A, po prostu tak nie robisz.
Tak.
A powiedz mi, jak mówisz na swojego brata?
Ja mówię na swojego brata... że jest kochany, kocham go bardzo.
A jak się do niego zwracasz?
Ja do niego się zwracam miło.
Ale mówisz do niego Krystian, czy jakoś inaczej, pieszczotliwie, czy jakoś...
Krystianuś.
Krystianuś. On tak lubi?
Tak, lubi.
Lubi. Magda, ty jakoś do Adama szczególnie się zwracasz?
U nas nie. U nas Adam sobie sam wybrał to, że... musimy tak naprawdę do niego zwracać się, Adam. Tak, ponieważ kilka lat temu, kiedy już wszedł w okres dojrzewania i mówiliśmy do niego Adaś, to bardzo się denerwował. Mówił, że nie jest małym chłopcem, że jest już dorosłym prawie mężczyzną, że jest, tak jak to on to mówi, duży facet i że trzeba do niego mówić Adam. W tym momencie już troszeczkę mu się to zaczyna zmieniać i tak naprawdę można czasami do niego powiedzieć już bardziej pieszczotliwie, ale głównie wybaczane jest to mamie. Mama może się tak do niego zwracać. Inne osoby raczej Adam. Nie mamy jakichś takich ksywek.
Aha, dlaczego o to pytam? Bo ja do mojej Aśki mówię gruba, grubcia, grubson, jakieś takie różne w związku... Jakby łatwo się domyślić, czemu tak mówię. Natomiast u nas w domu też tak samo mówi tata, tak, mówi tak mój mąż Rafał, mówi Piotrek. Jakby tak się do niej zwracamy, ale nie to, żeby jej dokuczyć, tak, jakby podkreślić, jak bardzo jest otyła czy coś, ale to takie nasze właśnie...
pieszczotliwe.
Taka pieszczotliwa ksywka. Natomiast wiele razy miałam z tego powodu zwracaną uwagę gdzieś tam w ośrodkach czy w szkole, że nie wolno tak do niej mówić, bo to uwłacza jej osobie i w ogóle, że przecież nie wolno tak przyzywać. Natomiast ja tego tak nie odbieram. Mało tego, ona tego tak nie odbiera, tak? Jak mówię do niej, grubciu coś tam, nie wiem, idziemy dzisiaj na spacer czy coś, to on przyjmuje to. Ale jak powiem do niej, Joanno, chodź idziemy, to ona się wtedy wścieka, że ona nie jest Joanną, ona jest Asia albo coś. Ale jak mówię grubcia, to jest super, czy gruba. I tak jakby, czemu o tym mówię, bo tak mi się to troszeczkę skojarzyło z tym... że w tej chwili bardzo delikatnie trzeba mówić o osobach z zespołem Downa, prawda? Że często, no Amelka pewnie ciężko będzie jej się na ten temat wypowiedzieć, bo to raczej tak dorośli mówią. Natomiast myślę, że ty, Magda, też jako psycholog może potwierdzisz bądź nie, że tak trochę się wariacja zrobiła na temat właśnie tego, żeby być jakim bardzo delikatnym, tak?
Bardzo poprawnym.
Bardzo poprawnym. Co ty o tym myślisz? Czy to, że na przykład mówisz, nie wiem, czy tak mówisz, ale gdybyś powiedziała, że Adam ma Downa, czy odbierasz to, że to jakoś jemu uwłacza, że odbiera mu godność?
Nie, zupełnie w tym kierunku... W tym momencie nie idą moje myśli. Było tak na początku. To trzeba przyznać, że jak Adam się urodził, czy to mieliśmy, to byliśmy bardzo wrażliwi na punkcie tego, tej niepełnosprawności. Jednak z biegiem czasu bardzo nam się to zmieniło. W dalszym ciągu nigdy nie używamy żadnych pejoratywnych tutaj określeń właśnie, czy nie mamy nic złego na myśli, ale to słownictwo jednak nam się, że tak powiem, rozluźniło. Ale też fakt, że staramy się to robić we własnym gronie jednak, żeby, bo tak jak mówisz, nie chcemy, żeby to zostało zrozumiane przez postronne osoby w jakiś niewłaściwy sposób. No, tak mi się wydaje. Bardzo często nam nasuwa się taki żart właśnie, jak gdzieś spotykamy na wakacjach, czy w tym roku na Litwie spotkaliśmy właśnie rodzinę też z dorosłym mężczyzną, z zespołem Downa. I było to takie miłe, bo od razu dzień dobry, tak, pomachaliśmy do siebie, uśmiechnęliśmy się i tak zawsze się z mamą śmiejemy, że to jest kolega z tego samego zespołu. Więc taki... Myślę, że to w tym kierunku raczej nasze słownictwo się udaje teraz.
My na przykład tak z Rafałem, jak gdzieś wyjeżdżamy na wakacje sami, na przykład, nie wiem, idziemy po pustej plaży, tak, i gdzieś tam z daleko widać, no można rozpoznać, tak, że idzie dziecko, czy nastolatek, czy osoba dorosła ze zespołem Downa, to Rafał zawsze mówi, o, patrz, twój idzie.
Tak, to prawda, tak.
Więc tak wszyscy... Wszystkie dzieci z zespołem nasze są, tak? Ten twój idzie. No. Tak, no nie wiem, dlaczego to się tak zmienia w zasadzie. Dlaczego tak bardzo przywiązujemy wagę do tego, jak o kimś mówimy, czy do kogoś. Że to, czasami mam takie wrażenie, że ważniejsze jest to, jak powiemy, niż co zrobimy i jak się zachowujemy. Tak jakby, taki mam odbiór ostatnio.
To prawda, że to idzie w takim kierunku właśnie bardzo, ja bym to nazwała tak on-en trochę, tak. Ale też zauważ, że zmienia się postrzeganie nie tylko zespołu Downa, wielu niepełnosprawności.
Tak. Jak na przykład generalnie nawet nie niepełnosprawności, tylko w ogóle jeśli chodzi o osoby tak homoseksualne, osoby starsze, generalnie o... odbiegające od jakiejś tam wyznaczonej dziwnej normy, tak.
Tak, jakiś czas temu właśnie też uczestniczyłam w jednym ze szkoleń, gdzie było bardzo mocno podkreślane, że nie jest to osoba niepełnosprawna, tylko z niepełnosprawnością, tak, że żeby tak oddzielać tą niepełnosprawność od osoby, tak, żeby to nie było tożsame. Więc myślę, że to w tym kierunku idziemy teraz obecnie.
No tak, jednak no tak jak na początku pytałam cię o tą różdżkę, no nie mamy tej różdżki, tak? Więc tej niepełnosprawności nie da się oddzielić od tej osoby, tak? Czy ty jesteś osobą z wadą wzroku? Czy jesteś osobą gorzej widzącą? To ma znaczenie?
Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia i ale jak widać być może dla środowiska osób z niepełnosprawnościami ma to znaczenie.
To tak? Inaczej. A czy myślisz, że dla twojego Adama ma to znaczenie?
Wiesz co, myślę, że jeżeli w przypadku niepełnosprawności intelektualnej to jest tutaj...
No, o takiej mówimy,
no tak. Właśnie, to tutaj może jest inaczej, bo często też osoby sobie, tak jak sama wiesz, nie zdają sobie sprawy
tak,
z tego,
no
że są niepełnosprawne. Myślę, że tutaj ten kierunek rozdzielania niepełnosprawności od osoby jest bardzo podkreślany przy niepełnosprawnościach ruchowych na przykład, tak? Gdzie ta niepełnosprawność intelektualna jest, znaczy nie ma tej niepełnosprawności intelektualnej.
Tak.
Więc myślę, że to tutaj w tym kierunku.
No dobrze. A to tak mi się tylko przypomniało a propos właśnie tej świadomości ich, to tylko szybko powiem i zaraz już Amelkę zapytam o coś, co mam w głowie. Jak Aśka moja skończyła 18 lat i rodzice chcieli ją ubezwłasnowolnić, tak? No to cała sprawa w sądzie, wiadomo. Jeszcze pytanie, które padło do niej, nie do mojej mamy czy taty, tylko do Asi, w kwestii właśnie całego przebiegu sprawy, to było, co pani sądzi o ubezwłasnowolnieniu? No, to tak.
No,
do Asi, tak, która jest osobą ze znaczną niepełnosprawnością, więc jakby no generalnie dla niej to... Dobra, bo tak jakoś się zrobiło, nie wiem, smutaśno, patetycznie czy coś. Amelka, mam do ciebie pytanie. Czy pamiętasz jakąś śmieszną historyjkę związaną z Krystianem?
Tak.
Opowiesz?
Pamiętam, kiedy Krystian wyszedł przez balkon i poszedł przez krzaki i poszedł sobie na plac zabaw.
Pamiętam. A mieszkacie na parterze?
Nie, bo to było dawno temu już tam.
Aha.
No, byliśmy wtedy w innym domu, teraz jesteśmy znów innym.
A, rozumiem. To wtedy było nisko, że nic mu się nie stało. No, tak. Niezły. To bardzo chciał iść na ten plac zabaw.
Tak. A my nie pozwalaliśmy mu, aha, bo by coś tam napsocił.
Bo a i tak poszedł
sobie. Bo tam było dużo dzieci.
Mhm. I skąd wiedzieliście, że on tam poszedł? Kto go znalazł?
Nie wiem, bo ja patrzyłam przez balkon.
Aha.
I nagle widzę Krystiana, patrzę, otwarty balkon, idę tam przez ten balkon, przychodzę przez te krzaki i patrzę, tam Krystian.
No pięknie. Przyjdzie do szkoły, to ja mu tak zrobię. Pogrożę paluszkiem. Magda, ty pamiętasz coś?
No tak naprawdę śmiesznych i zabawnych historyjek było prawdopodobnie bez liku, ale niestety nasza pamięć jest zawodna i mimo wszystko łatwiej się pamięta te mniej przyjemne historyjki.
To jednak nie jest taka zawodna.
No, widać, wybiórcza. Ale pamiętam jedną sytuację, kiedy byliśmy nad morzem. Bardzo prawdopodobne, że nawet to było na turnusie, aha, jednym z, aha, bardziej kochanych, bo jak wiadomo jeździliśmy wielokrotnie. I jak Adam był mały, no to tych tak zwanych bambetli na plaży trzeba było zabrać ze sobą bardzo dużo. Wtedy jakoś tak wyszło, że sama szłam z Adamem nad morze, więc na plażę, więc miałam koc, namiot, mnóstwo zabawek. No po prostu byłam bardzo obładowana tym wszystkim, żeby zapewnić mojemu bratu, żeby mógł się bawić tak jakimiś fajnymi traktorkami czy innymi łopatkami. I pamiętam, że mój Adam przez prawie cały dzień się wtedy bawił jednym znalezionym sznurkiem. Znalazł na plaży sznurek i się po prostu przez kilka godzin nim bawił. Nawet nie rozpakowaliśmy do torby. Więc wtedy nie wydawało mi się to zabawne.
No tak.
Ale wspominam to z uśmiechem na twarzy, bo to było do Adama bardzo podobne. Bardzo... zabrakło mi słowa.
Charakterystyczne dla niego.
Tak, super, dziękuję. Tak, że to było dla Adama bardzo takie charakterystyczne, znaleźć sobie jakiś czy patyk, czy sznurek, czy chociażby jeden nawet dinozaur jego własny, ale to była po prostu jakaś tam mała zabawka, z którą potrafił zrobić niestworzone rzeczy, po prostu siedział i się bawił. Więc tak, bardzo to wspominamy do tej pory, gdzieś idziemy.
Ja pamiętam, że kiedyś Asia takie różne słowotwory często sobie tworzy, tak? Sam, jak nie wiesz, o co jej chodzi, to nie zrozumiesz czasami. Ale pamiętam kiedyś taki, który mam nadzieję, że zrozumiecie. Sobie tam siedziałam, ona stanęła za mną, tak mnie złapała za głowę. Ja mówię, Asia, co robisz? Ona mówi, badam twój mózg. Ja mówię, no i co ona? No właśnie nic. No tak. Różne takie. Bo ty mówiłaś, że Adam ma trudności komunikacyjne, czyli on werbalnie nie porozumiewa się z wami.
Porozumiewa się w bardzo ograniczonym aspekcie. My tak naprawdę go rozumiemy. Są to często pojedyncze słowa. Czasami są to już takie dłuższe zdania, ale to dosłownie 3-4 wyrazowe. I z tym też tak naprawdę jest jedna z naszych historii rodzinnych związana, kiedy Adam, chyba mając 4 czy 5 lat, wypowiedział swoje pierwsze słowo i wtedy wszyscy się ogromnie ucieszyliśmy. Zaczyna mówić. W końcu zaczyna mówić. Teraz ma lat 19 I za każdym razem, jak się odezwie, to mówimy, tak, zaczyna mówić.
Aha, okej.
Więc przez te 15 lat...
Ale to samo słowo mówi, czy jakieś
inne? Nie, jest w stanie jednak więcej. My go tak naprawdę jesteśmy w stanie się z nim dogadać jako rodzina. A czasami nawet cieszę się, że nikt inny go nie rozumie, ponieważ mieliśmy sytuację w tramwaju, gdzie powiedział na pana... No, tak nie to, że bardzo obraźliwie, ale jednak...
Powiedz.
No, brzydki stary pan, tak?
Ale może prawdę powiedział, czy nie?
No to już inna sprawa. Ale na szczęście pan go nie zrozumiał, więc nie odebrał tego do siebie, bo tak pan nie wyglądał też na takiego, który
nie,
mógłby...
Nie, to ciesz się. My tak. Ostatnio wychodziłyśmy z basenu i naprzeciwko nas szedł mężczyzna. Skośnoki. Aśka mówi, o, jaki ładny Chińczyk! Ona mówi, co? Ja mówię, no nie wolno tak mówić. No dobra, ale ładny Chińczyk. Niestety. Nie wiem, czy ten rzekomy pan Chińczyk rozumiał po polsku, ale jeżeli rozumiał, to na pewno ją zrozumiał. Amelko, z Krystianem jak rozmawiacie? Tak jak my teraz? Krystian mówi?
No, bardziej Krystian mówi po swoim. Mhm. Po swoim języku mówi... A moja mama mi tłumaczy, co on mówi, ale czasami mówi pani Pina i ja nie rozumiem, co to jest Pina. I mama też. Ciągle nie rozumiemy, co to jest.
Aha, że o jakiejś pani opowiada, tak. Nie wiecie o kim. Mhm. A Krystian ma jakieś przyrządy do mówienia, jakąś książkę do komunikacji albo tablet, coś takiego?
Nie, nie ma.
Nie ma, nie, nie. ma. Czyli... Tylko tym swoim językiem z wami się porozumiewa, tak? Okej. Okay. Dobra, a powiedzcie jeszcze, czy może jakąś przykrą historyjkę z racji tego, że mamy niepełnosprawnego brata czy siostrę, przypominacie sobie? Coś, co było niemiłe. Amelka, coś pamiętasz takiego?
Tak,
sprawiło ci...
pamiętam.
Powiesz?
Tak, że kiedy wracałam do domu, to pamiętam, kiedy moi koledzy się śmieli, że mam takiego dziwnego brata. Mm-hmm. I mi się zrobiło coraz smutniej, że oni się z niego śmiali. No ale poszłam dalej z Krystianem, bo byłam też z mamą. No to poszłam, żeby się nie śmiali z niego. No i nadal się śmieli, że przestali się śmiać, bo ktoś do nich podszedł i powiedział, że nie wolno się śmiać z takich dzieci.
Mm-hmm. No i właśnie, może zatrzymajmy się na chwilę przy tym temacie, bo Amelka bardzo ważną rzecz poruszyła. Ja też mam mnóstwo takich historii właśnie z lat takich dziecięcych. Teraz to już bym się tylko uśmiechnęła i nic, ale pamiętam też, że było mi przykro, że dzieciaki się właśnie naśmiewały z mojej siostry, tak? Ty, Magda, pamiętasz też takie coś?
Tak, pamiętam. Sytuacje, teraz mi się najbardziej przychodzą do głowy sytuacje z placu zabaw, kiedy czy na jakiejś karuzeli, czy na jakiejś huśtawce, kiedy Adam dosiadał się do karuzeli, bądź do wspomnianej huśtawki, to wszyscy zsiadali, tak. I pamiętam, że zawsze do tej pory, jak jakiekolwiek dziecko chce się z Adamem bawić na tym placu zabaw, to my jesteśmy tak wdzięczni, tak uradowani, że po prostu jesteśmy temu dziecku w stanie nieba w tym momencie przychylić, że jest w stanie się nie zwracać uwagi na jednak inny wygląd czy niepełnosprawność Adama. Tak.
No właśnie, ale z czego to wynika, że te dzieciaki się śmieją? Czy z tego, że nikt im nie powie, dlaczego ten... Na przykład Krystian, czy Adam, czy Aśka, czy jakiekolwiek inne dziecko są inni? Jak myślicie, czy to jest tak, czy twoja mama rozmawiała z tymi chłopcami wtedy, czy nie?
Nie, ktoś nie. inny
no właśnie,
z nimi gadał.
Ktoś inny. A z tobą później? O tej sytuacji?
Potem, kiedy wyszłam na dwór, to oni mnie przeprosili i mojego brata.
O, to super. To fajnie.
Bo ktoś im wytłumaczył, że nie wolno się śmiać z takich dzieci.
No to wspaniale, widać, że tutaj
tak,
ktoś zadziałał.
No właśnie, tylko szkoda, że to był ktoś obcy, a nie ich
właśnie.
Ich osobiści rodzice. Chociaż właśnie wydaje mi się, że teraz, tak jak już wspominałyśmy, jakoś jest większa ta świadomość, tak? Społeczna.
Że... Tak, ale to jest raczej chyba w dalszym ciągu wśród dorosłych, raczej wśród dzieci tutaj.
Myślisz, że nie?
Wśród dzieci, które same, że tak powiem, są muśnięte niepełnosprawnością, czyli mają właśnie w rodzinie, to tutaj ta tolerancja jest zdecydowanie wyższa. Aczkolwiek na placach zabaw, tak mi to tak najbliżej te sytuacje jakoś mam, to w dalszym ciągu jest duży problem, tak, z tym okazywaniem. Nawet nie to, że okazywaniem pozytywnych odczuć wobec niepełnosprawnych dzieciaków, ale brakiem tych negatywnych. Często się zdarza tak, że jednak tam wobec Adama były jakieś nieprzyjemne sytuacje.
No, tak, a że teraz ich jest mniej właśnie, tak?
Teraz już nie chodzimy na plac zabaw, bo Adam jest za duży, ale te kilka lat temu, 3-4, to jeszcze było nagminne. Wśród...
Że były te negatywne?
Tak, że były te negatywne sytuacje. Aha. Może nie były, tak jak u Amelki, tak jak powiedziały, że się ktoś wyśmiewał. Takich sytuacji na szczęście aż nie miałam. Ale właśnie takie sytuacje, jak rozmawiałyśmy, tak?
Że ktoś sobie tak, odszedł.
Tak, takie odsunięcie.
No tak, no właśnie, ale chodzi mi o to, że właśnie tych jakby negatywnych to już raczej się tak mniej spotyka.
A, o to, tak. Okej, okay, no to tak, nie zrozumiałam ciebie.
Zobojętnienie, w sensie, czy nie wiem, strach, czy może też dlatego, że nie wiedzą, jak się zachować.
Bardzo prawdopodobne, tak.
To tak, ale że takiego właśnie jawnego wyśmiewania, czy gdzieś tam wyszydzania, to chyba jest troszeczkę mniej, wydaje mi się.
No ja się chyba, tak jak teraz mogłam sobie przypomnieć, to dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć, kiedy się spotkałam z takim bardzo negatywnym stosunkiem do Adama. Tak, jedno z takich najgorszych, co było dla nas, dla całej rodziny, to akurat moja mama się z tym spotkała, akurat nie ja. Ale to było na tyle zaskakujące, że to dorosła osoba zabrała swoje dziecko, mówiąc: chodź, uważaj, bo się zarazisz. Tak? Więc
słabe.
Myślę, że to też wynikało z niewiedzy, bo wiadomo, że zespołem
już takie niemodne takie, to jest, tak, powiedzieć, że się zarazisz.
Tak. No to było też lat 10 temu, czy tam 15, okay.
No to
więc wiadomo.
To jeszcze było na czasie, tak.
Ale tak, na szczęście takich typowo negatywnych sytuacji na szczęście nie mieliśmy z Adamem.
Ja miałam, ale może już nie będę tego tutaj przytaczać, natomiast jak Aśka była mała, znaczy jak my byłyśmy małe, może tak, no bo to tam obie byłyśmy gdzieś tam w podobnym wieku, to ona była jedyna na całe nasze duże podwórko, tak? Więc wszyscy ją znali, wiedzieli, że to jest ta, że to jest siostra moja, czy tam naszego brata i tak dalej. Natomiast teraz wydaje mi się, że tych dzieci jest jakoś może nie tyle więcej w ogóle, natomiast więcej ich wychodzi z domu, tak?
Więcej widać.
Że więcej widać, tak? Widać też w mediach, w reklamach, w różnych takich społecznych, tak? Nośnikach. I że przez to właśnie to oswojenie jest większe. I myślę, że dlatego też te negatywne emocje gdzieś tam są... No jak ktoś chce powiedzieć, to powie, ale nie jawnie wprost, tak? Tylko gdzieś tam sobie pogadają na imprezie, powiedzmy. Nastolatkowie. Albo ten to taki, czy taki. Tak mi się wydaje.
No być może tak jest. Taka większy dostęp, że tak powiem. Można też, tak jak powiedziałaś, w mediach dosłownie opatrzyć się, tak? Opatrzyć się z tym.
Można się naoglądać.
Można sobie naoglądać. Tak, coraz częściej, czy chociażby w przeciągu ostatnich, nie wiem, roku, dwóch, już zaczynają być osoby niepełnosprawne w pokazach mody, czy w sesjach zdjęciowych modowych, więc myślę, że jest to świetny kierunek, żeby jakoś to społeczeństwo właśnie uwrażliwić na to, że takie osoby są wśród nas. No.
No są. I dobrze, że są w sumie. Tak sobie czasem myślę, że fajnie, że oni są. Słuchajcie, tak jeszcze sobie teraz myślę, będziemy powoli chyba kończyć, ale chciałabym jeszcze jedną ważną kwestię o was zapytać. Amelko, bo ty uczestniczysz też w naszych tych warsztatach, prawda? I tam poruszamy sobie różne kwestie, o różnych rzeczach rozmawiamy, o emocjach, prawda? O tym, jak co lubimy w naszym bracie czy siostrze, czego nie lubimy. Ale też, czy z wami, z dziećmi, ale też jak rozmawiałyśmy z nastolatkami czy z dorosłymi, jak widzą przyszłość swojego brata czy swojej siostry, tak? I jak widzą przyszłość, czy ten brat czy siostra jest gdzieś tam koło nas? Czy jest jednak gdzieś tam dalej? Nie, Amelka, czy ty umiałabyś odpowiedzieć, jak widzisz Krystiana przyszłość za lat 30 na przykład?
No bym wiedziała, że Krystian by miał już dwie dziewczyny i by się kochali i oni by tylko szli sobie za rączkę. Tak myślę.
W zasadzie to powinniśmy Piękne. Zrobić koniec w tym momencie.
Tak.
No ale trudno, powiedzmy to. Magda, jak ty widzisz przyszłość Adama? Ale słodko, fajnie.
Wyobraziłam sobie ten obrazek. No. To będzie piękne.
Taka przyszłość, nie? Idziesz sobie tylko za rączkę. Boż.
Z dziewczyną.
Albo z chłopakiem.
Można. Jeżeli chodzi o Adama przyszłość, tak naprawdę niestety nie wyobrażam jej sobie tak.
Nie?
Aż tak dobrze. Jest no na tyle zdajemy sobie sprawę z poziomu jego funkcjonowania, że wiemy, że nie będzie samodzielny, ani nawet wspomagany, więc moja mama tutaj bardzo o to zadbała i są ustalenia, że po prostu z moją siostrą, z jedną z moich sióstr, że będzie ona zajmowała się Adamem w momencie, kiedy od mojej mamy zabraknie.
Jest to na ona tyle... wie o tym?
Tak, wie o tym, bardzo tego chce, bo jest też z Adamem bardzo związana. Tutaj ta ich relacja jest bardzo silna. Adam jest bardzo za Anią, a Ania po prostu świata prawie, że nie widzi poza Adamem, że tak powiem. Więc jest na to przygotowana, jest tego świadoma i będzie to wykonywać chętnie.
A ma swoją rodzinę jakąś, Ania?
Ma męża. Męża, kto mąż
to też
jest...
rodzina.
Też rodzina.
Niektórzy uważają, że nie.
Jest, wydaje mi się, że pogodzony z tą sytuacją.
Ale się.
Tak. To tak właśnie widzę przyszłość mojego brata. Może no. nie wchodźmy.
Dobrze, no mnie ta przyszłość już chyba dogoniła. Tak już nie mogę sobie do końca hipotetyzować. Jest takie słowo? Wyobrażać sobie tego, jak to będzie, no bo tak troszkę już jakby wiem, jak to będzie i trochę po części już tak jest, tak? Że Aśka gdzieś tam jest z nami, no jeszcze póki co mieszka z tatą, u nas pomieszkuje, natomiast ma jakby swój kąt i swoje miejsce i często jest z nami. Tak. Ale niestety nie chcę chodzić ze chłopakiem za rączkę tylko.
No niestety.
Podsunę jej to może dzisiaj albo jutro. Mówię, słuchaj, może ty byś tak sobie tylko z chłopakiem za rękę pochodziła. A ja będę tak patrzeć sobie z rozrzewnieniem, że ty idziesz. Nie, znaczy ona, tak, chciałaby z jednym pochodzić, ale niestety on też ma żonę. Chyba by się nie udało. No dobrze, dziewczęta i panie. Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę.
Ja też
jakoś taką mam wrażenie, że bardzo szybko
dziękuję.
Nam minął ten czas wspólny, ale że też temat nie do końca jest jeszcze wyczerpany i że o tym naszym rodzeństwie to można by właśnie, że o nich można długo, długo mówić, ale o nas samych też można by wiele i należy mówić.
Należy mówić.
Dlatego tym bardziej się cieszę, że właśnie ten temat gdzieś tam tutaj wyszedł od Pawła i że możemy sobie o tym fajnie rozmawiać.
Że można go poruszyć. Bardzo się cieszę, że możemy prowadzić te warsztaty dla rodzeństw, co jest ogromnie, ogromnie potrzebne, więc myślę, że wiele tutaj możemy zdziałać i bardzo wesprzeć nasze rodzeństwo.
Tak, mnie też zawsze bardzo cieszy, jak właśnie puszczamy informacje o tym, że rusza kolejna jakby edycja tych naszych relacji w równowadze i że jest tak bardzo dużo zgłoszeń i co pokazuje, że jednak jest ta potrzeba mówienia o tym i zauważenia właśnie rodzeństwa, że nie tylko osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy z zespołem Downa są gdzieś tam ważne i ich emocje, ich rozwój, ich rehabilitacja, ale też właśnie my, tak? My, rodzeństwo.
Tak, także, to prawda.
No, także bardzo dziękuję, Amelko, tobie, że się zgodziłaś i byłaś tu z nami. I Magda, tobie.
Ja również bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Było niezmiernie miło na ten temat porozmawiać. Także myślę, że potrzeba.
Dziękujemy tak. Państwu, że chcecie nas wysłuchać.
Że dotrwaliście.
Jeśli dotrwaliście.
Jeśli dotrwaliście.
Także dziękujemy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.